i najbardziej profesjonalny dziennikarz Radia Wnet, Paweł Bobołowicz. Pawle, jak się masz?
Krzysztof Skowroński. Krzysztofie, chciałbym powiedzieć, że dobrze, ale jak patrzę na wiadomości z Ukrainy i zawsze, gdy myślę o raporcie, to w tym momencie wydaje mi się, że każde jakieś takie pozytywne stwierdzenie, optymistyczne, jakoś jest nie na miejscu. I to jest w takim poczuciu, żyję już od ponad roku. Ciężko jest mówić o pozytywnych rzeczach, gdy właściwie cały czas żyjemy w świecie strasznego negatywu.
Ale trzeba się jakoś ratować. Od czasu do czasu.
Próbujemy. Takim pięknym momentem był nasz przejazd z Arturem Żakiem ze Stanisławowa do Lwowa i absolutnie przez chwilę chyba udało nam się zapomnieć o tej sytuacji, która jest, o tym, że trwa wojna. Patrzyliśmy na piękne, słoneczne pola, wzgórza. Zjechaliśmy gdzieś w bok do tej miejscowości Wyspa, o której już wspominaliśmy na antenie i przez chwilę nawet poleżeliśmy na trawie, spoglądając na niebo. Nie chciało się wtedy wierzyć, że nie ma już wojny, że Ukraina już wygrała.
A jakie dzisiaj rozmawiamy oczywiście w poranku wnet z Dmytro Antoniukiem i obiecałem, że ciąg dalszy i pogłębionych informacji z Ukrainy będzie w studio Kijów. Jakie są te informacje, o których nie opowiedzieliśmy w poranku wnet?
To zacznijmy tradycyjnie, tak jak zawsze opowiadamy o tym w raporcie z Kijowa. 456 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, tej inwazji na pełną skalę. Przy naszych dzisiejszych też rozmówcach bardzo często pada to stwierdzenie, że od ponad roku jest wojna na Ukrainie. Nie, pamiętajmy o tym, że wojna przeciwko Ukrainie toczy się od 2014 roku, a tutaj możemy mówić o tym, że od ponad roku trwa ta pełnowymiarowa rosyjska inwazja i wojska rosyjskie po raz kolejny przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę przy użyciu dronów kamikadze. System obrony powietrznej działał w obwodzie kijowskim, lwowskim, czerniowieckim, mikołajowskim, odeskim. Celem ataku były prawdopodobnie obiekty wojskowe, infrastruktura krytyczna w zachodnich regionach Ukrainy. Tak informują siły zbrojne tego kraju. Prezydent Zełenski podziękował siłom obrony powietrznej za stuprocentowo udaną pracę tej nocy, bowiem wszystkie atakujące drony zostały zestrzelone i za chwilę o tym będziemy rozmawiali i z Dmytrem Antoniukiem i z Arturem Żakiem, bo część dronów rzeczywiście dotarła na teren zachodniej Ukrainy. Financial Times napisał, że uczestnicy ataku na obwód białgorodzki używali amerykańskiego sprzętu wojskowego. Stany Zjednoczone poinformowały, że badają tę sprawę, ale jeszcze nie ustaliły, czy dostarczony przez nich sprzęt był używany na rosyjskim terytorium i o tym temacie też dzisiaj będziemy rozmawiali też pod kątem próby zdefiniowania, kim są ci Rosjanie, którzy walczą w szeregach ukraińskiej armii. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że ukraińskie łodzie bezzałogowe zaatakowały okręt floty czarnomorskiej Iwan Hurs w pobliżu Bosforu. Wszystkie drony zostały rzekomo zniszczone, a okręt nie został uszkodzony. Dziś odbędzie się też spotkanie ministrów obrony w formacie Rammstein. Omówione zostanie wsparcie militarne, w szczególności dostarczenie Ukrainie myśliwców F-16. Tymczasem Norwegia przyłączyła się do inicjatywy sojuszników szkolenia ukraińskiego personelu na myśliwca F-16. Wcześniej taką inicjatywę poparły Stany Zjednoczone, Kanada, Belgia, Dania, Wielka Brytania, Niemcy i oczywiście Polska. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko, a jest z nami i Dmytro Antoniuk i Artur Żak. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Dmytrze, dzisiaj rzeczywiście w poranku, tak jak mówił o tym Krzysztof Skowroński, mówiłeś o tych nocnych wydarzeniach. Potężny znowu atak dronów na całą Ukrainę, w tym na Kijów.
Tak jest. Wróg wystrzelił 36 dronów typu szachy tyrańskich w Ukrainę, nie tylko w Kijów, chociaż większość była wystrzelona w Kijów i wszystko zostało zastrzelone, czyli żaden z tych dronów nie spadł na Kijów. Ja akurat w tych godzinach byłem na łączach z swoim programem Supolne Spilni Skarby i na żywo też obserwowałem sytuację, nie słychać było nic, przynajmniej u mnie w dzielnicy, ale jak pisali, że działała jednak oczywiście przeciwrakietowa obrona i co te drony mianowicie między innymi zostały zniszczone też w obwodach odeskim, mikołajowskim i czerniowieckim, co wydarzy się bardzo bardzo rzadko. I w Czerniowieckim obwodzie jeden ten zniszczony dron spowodował pożar, bo jego szczątki spadły na garaże i chyba uszkodzone zostało auto i być może nawet spalone. No, ale najważniejsze, że w ciągu tego ataku nikt nie został ani ranny, ani tym bardziej zabity. Chociaż w Charkowie wiemy, że wróg ostrzeliwał miasto z tymi rakietami, być może rakietami typu S-300 i tam chociaż tam też o ofiarach nic nie słychać. Taka sytuacja.
Dmytrze, wczoraj specjalny apel prezydenta Zełenskiego do społeczeństwa Iranu właśnie w sprawie produkcji szachedów. Prezydent zwrócił się do mieszkańców Iranu z prośbą właściwie o to, by zablokowali możliwość dostarczania szachedów.
Tak, no cóż, no to takie działanie oczywiście dyplomatyckie, ja to rozumiem, chociaż nie sądzę, że to da jakieś owoce. No, ale z innej strony u nas też w naszych mediach dużo piszą o tym, że generał polski Waldemar Skrzypczak powiedział o tym, że jeżeli ofensywa ukraińska będzie skuteczna, to trzeba być przygotowanymi na obalenie reżimu łukaszenkowskiego zbrojną siłą. Tak, bo ci Białorusini, którzy walczą teraz po stronie Ukrainy, mogą wejść do Białorusi i spróbować ten reżim obalić. A z innej strony już doradca biura prezydenta Podolak powiedział o tym, że ofensywa już kilka dni trwa, co ciekawe. I no, zobaczymy, jak to będzie. On też wymienił to, że my już dysponujemy tymi rakietami typu Storm Shadow, które już byli użyte kilka razy, czołgami typu Leopard, no i inną bronią ciężką potrzebną dla ofensywy.
Słowa generała Skrzypczaka, które przytoczyłeś, wywołały jeszcze więcej reakcji w Rosji i pewnie do tego tematu powrócimy, bo Artur Żak przecież śledzi stale rosyjską propagandę, ale teraz, Arturze, chciałem cię zapytać o coś innego, mianowicie część tych dronów dzisiejszej nocy dotarła też do obwodu lwowskiego, ale też okazał się ten atak nieskuteczny.
Zgadza się, coraz częściej drony, czyli ta amunicja krążąca irańskiej produkcji Shahed 131 i Shahed 136, w nomenklaturze rosyjskiej nazywana Garań 1, Garań 2, dociera tutaj do nas na zachód Ukrainy. Maksym Kozycki, przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, poinformował, że właśnie 10 takich obiektów weszło w przestrzeń powietrzną obwodu lwowskiego i 10 obiektów zostało zlikwidowanych, zniszczonych przez obronę przeciwpowietrzną. Nie ma żadnych strat ani w ludziach, ani w majątku obwodu lwowskiego.
Mówimy o tych tematach, które dominują w przestrzeni informacyjnej Ukrainy. Wciąż oczywiście atak w Białgorodzie jest tak ważnym tematem. Kolejne informacje też od organizatorów tego ataku. Arturze, obserwujesz tę sprawę, obserwowałeś też wystąpienie przedstawicieli rosyjskich jednostek, które walczą po stronie Ukrainy i brały w tym ataku udział.
Mówimy tutaj o wczorajszej, nazwijmy to, konferencji prasowej Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego. Konferencji prasowej na tle zdobycznego sprzętu, między innymi tego BTR-a, który oni zdobyli podczas tego rajdu na obwód biłgorodzki. Dowódca Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego udzielał odpowiedzi na pytania dziennikarzy, na kilka pytań dziennikarzy. dowódca nazywa, ma pseudonim White Rex, ale to jest dosyć znany wszystkim Denis Nikitin, znany no, nie zawsze z tej lepszej strony, ale proszę posłuchać, co dowódca rosyjskiego korpusu ochotniczego powiedział dziennikarzom. Mogę powiedzieć tak, jak powiedział kiedyś Władimir Putin. W obecnej sytuacji w każdym sklepie wojskowym można kupić sprzęt wojskowy dowolnego rodzaju. Dlatego nie sądzę, że jest to jakaś wyjątkowa egzotyka. Druga kwestia, istnieje dość amerykańskiego sprzętu, który został zdobyty w bitwie ze stroną rosyjską. Przechodził z rąk do rąk, dlatego takie rzeczy nie powinny być zaskoczeniem. Można też kupić transportery opancerzone na czarnym rynku lub na rynku prywatnym. Oznacza to, że nie jest to coś super wyjątkowego. Oznacza to, że zaprzecza pan zniszczeniu waszego sprzętu przez siły rosyjskie? Dzięki Bogu, rosyjski korpus ochotniczy ma tylko straty w rannych, w lekkich rannych. Jeżeli chodzi o sprzęt, to mamy tylko trofea. Kanał telewizyjny 1+1. Jakie są wasze dotychczasowe sukcesy i czy macie poparcie wśród obywateli Federacji Rosyjskiej?
Сколько прошли, вот где сейчас, как сейчас ситуация?
Сейчас мы здесь.
Нет, это понятно. Успехи на территории Российской Федерации.
Я думаю, что любое пересечение границы государственной с Российской Федерацией и успешное возвращение...
Myślę, że każde przekroczenie granicy Federacji Rosyjskiej i pomyślny powrót można oczywiście nazwać sukcesem, ponieważ jest to terytorium wroga, jest to tymczasowo okupowane terytorium naszej ojczyzny. Dlatego każde przekroczenie granicy jest już dla nas sukcesem, bo prowadzimy tam działania sabotażowe, propagandowe i wywiadowcze. Oczywiście teraz czerpiemy też korzyści, dlatego że jest tutaj tak wielu dziennikarzy z całego świata. Jeszcze raz mówię, mamy zdobyczny sprzęt i broń. Co do ludności cywilnej Federacji Rosyjskiej, cóż, wie pani, ludzie piszą na nasz chatbot. Oczywiście mogą być to agenci FSB lub jacyś szaleńcy, czy ktokolwiek inny, ale ludzie piszą. Mieszkam w obwodzie Białgorodzkim. Jesteście tutaj na długo? Proszę, zostańcie. Jesteśmy gotowi przekraczać granicę. Jesteśmy z wami. Dobra robota, chłopaki. Tak trzymać. Generalnie mam dwururkę. Biorę i idę walczyć razem z wami. Jest ogromna liczba takich wiadomości.
Я достаю, иду за вас воевать. Ну, то есть таких сообщений огромное количество.
Powiedział Denis Kapustin, bardziej znany jako Denis Nikitin White Rex, dowódca rosyjskiego korpusu ochotniczego na krótkiej konferencji wczoraj.
Arturze, jeśli chodzi o tych Rosjan, którzy brali udział w ataku na Rosyjską Federację, pojawiały się informacje, że te osoby są związane ze środowiskami nacjonalistycznymi albo nawet neonazistowskimi. Doktor Piotr Łukasiewicz, pułkownik, był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdził na Twitterze, ataku dokonała rosyjska grupa, delikatnie mówiąc, ultraprawicowa, w istocie neonazistów, co rodzi obawy, że albo Ukraina nie do końca panuje nad takimi informacjami, albo je inspiruje, a nawet wyposaża. Jak to wygląda w rzeczywistości? Jakie to są środowiska, czy możemy je jakoś ideowo połączyć z neonazistami? W tym samym czasie inne środowiska rosyjskie przyznają się do tych grup, ideowe inne środowiska.
To znaczy tutaj sytuacja jest dosyć skomplikowana. Oczywiście wśród rosyjskiego korpusu ochotniczego są widoczne postacie, które są postaciami no, miękko, tak łagodnie mówiąc, kontrowersyjnymi. Tak jak właśnie wspomniane przeze mnie Denis Kapustin, Vel Nikitin. To jest osoba, która z rodzicami wyemigrowała do Niemiec jako uchodźca żydowski. Niemcy od wielu lat prowadziły taką kampanię osiedlania się Żydów z byłego Związku Radzieckiego na terenie Niemiec. I tak on się znalazł na terenie Niemiec, ale tam akurat był związany z ruchami kibicowskimi, a raczej ultrasów, kibiców ultrasów, no raczej z ukierunkowaniem bardzo, bardzo na prawo. Później znowu wylądował w Rosji, ostatecznie wylądował na terenie Ukrainy. Organizował między innymi walki MMA na terenie zarówno w Niemiec, jak i Federacji Rosyjskiej, ale także Ukrainy, stworzył na przykład całą markę odzieżową, która się nazywa właśnie White Rex, tak sobie jak jego pseudonim. Symbolem tej marki jest wszystkim dobrze znana alegoria na temat czarnego słońca. Wielokrotnie na tej odzieży były nanoszone takie słynne cyfry, które wszystkim, liczby, które wszystkim też mniej więcej związanym ze środowiskami prawicowymi są znane, czyli 1488. Czasami się zjawiały w ogóle runy SS. Więc tak, Nikitin potwierdził swoją biografią liczne kontakty, no łagodniej mówiąc, z bardzo prawicowymi organizacjami. Ale czy o wszystkich członkach rosyjskiego korpusu ochotniczego można powiedzieć, że to są nacjonaliści, skrajni nacjonaliści, czy też narodowi socjaliści, czyli naziści? No tutaj nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o wykorzystanie tych jednostek przez Ukrainę, no zaznaczę, że Ukraina w jakimś stopniu nie potwierdza, że wspiera tego typu formacje, ale z drugiej strony są informacje od Budanowa, czyli dowódcy wojskowego wywiadu, że jednak przynajmniej informacją z rosyjskim korpusem ochotniczym się dzielą. Więc tutaj ja mam jednak podejście takie dwojakie i niejednoznaczne, niestety.
Oświadczenie kierownictwa wojskowo-politycznego rosyjskiego korpusu ochotniczego. Wszelkie inicjatywy polityczne pochodzące od organizacji zewnętrznych nie mają związku z oficjalnym stanowiskiem rosyjskiego korpusu ochotniczego. To dotyczy zarówno inicjatywy Rady Obywatelskiej, jak i prób Ilji Ponomariewa, który nie ma nic wspólnego z naszym dorobkiem, czyli rosyjski korpus ochotniczy odcina się też od środowisk politycznych rosyjskich, które też dobrze znamy, o których dzisiaj zresztą opowiadaliśmy na antenie w poranku wnet. Wygląda na to, że ci Rosjanie, którzy wspierają Ukrainę, też wewnętrznie są podzieleni. Ale dzisiaj mamy wyjątkowy dzień i dowodem tego jest cały czas siedzący w studiu obok mnie Krzysztof Skowroński. Dzisiaj nie zamierzamy się kłócić. Łukasz Warzecha napisał po ostatniej naszej dyskusji Krzysztofie, że ja jestem opętany, więc będę starał się mówić spokojnie, żeby Łukasz Warzecha nie musiał się martwić o moje opętanie, ale rok 2009, kiedy powstawało Radio Wnet, inspirowało też innych. To jak ty pamiętasz ten moment, Krzysztofie?
Ja pamiętam ten moment, Pawle, bardzo dobrze, ale jeszcze bym chciał jedno pytanie ukraińskie zadać, jeśli pozwolisz, bo to jest tak, że ta próba, to strzelanie do tego, te drony, które leciały w kierunku Bosforu, w kierunku tego okrętu, to jest 400 kilometrów od granicy ukraińskiej, tak? Czy ja dobrze mówię?
No pewnie tak, ale one nie leciały, tylko płynęły.
A one płynęły, bo to jest jakiś rodzaj, mam wrażenie, jakiś rodzaj manifestacji siły ze strony wojska ukraińskiego, no bo oczywiście mogłyby płynąć w zupełnie innym kierunku i pokazanie, że Ukraińcy mogą.
W pewnym sensie tak i Ukraina pokazuje, że może działać z dala od swoich granic. Dzisiaj mamy kolejne wydarzenie w Moskwie, tam też pożar, do którego władze rosyjskie się nie przyznają, ale tych wydarzeń daleko od granic ukraińskich jest dużo. Wciąż mamy niewyjaśnioną sprawę przecież tych dronów nad Kremlem, a to jednak bardzo daleko od granic z Ukrainą. Nie wiemy, czy stała za tym Ukraina, czy nie, ale pewnie w takiej świadomości społecznej tak to jest przypisywane. Myślę, że Ukraina pokazuje, że może działać głęboko w tyle i że nikt nie jest z rosyjskich żołnierzy bezpieczny, nawet jeżeli nie jest przy samych granicach z Ukrainą.
A druga rzecz, która mnie zastanawia, że te rosyjskie naloty to też jest uszczuplenie za każdym razem tych sił obronnych Ukrainy, że to też jest być może przygotowanie do czegoś większego.
Zastanawiając się nad tymi atakami dronowymi, rakietami, wielokrotnie też rozmawiałem z Arturem i z Dmytrem, na to zwracamy uwagę, bo właściwie z jednej strony te ataki mogą wydawać się absurdalne, przecież wszystkie zestrzelone drony, więc o co chodzi, ale tutaj pewnie należałoby zrozumieć i zrównoważyć i koszty, i wykorzystaną broń ze strony ukraińskiej, systemy obrony, i jest to za każdym razem w jakiś sposób demaskowanie tego systemu obrony też Kijowa. No miejmy nadzieję, że Ukraińcy jednak doskonale wiedzą, co robią i używają tak tego sprzętu, że będą gotowi też ewentualnie, jeżeli przyjdzie moment jeszcze gorszego ataku.
I zdziwiłem się po słowach albo Dmytra, albo Artura, że to ta, który zacytował Podolaka, że to jest, że ta kontrofensywa ukraińska już trwa.
Myślę, że tutaj nie rozwiążemy tego problemu i pewnie Artur i Dmytro też się ze mną zgodzą. Zachęcam państwa do takiego powrotu do wydarzeń sprzed roku, gdy była planowana kontrofensywa i pojawiła się informacja o tej kontrofensywie i była długo oczekiwana kontrofensywa ukraińska na kierunku chersońskim. Wczoraj rozmawiałem z jednym z ukraińskich żołnierzy, który opowiadał, że oni wszyscy żyli w przekonaniu, że uderzą na Cherson, a nagle okazało się, że uderzyli w kierunku charkowskim, wyzwalając między innymi Izium i było to skuteczna operacja, przede wszystkim informacyjna, tak skuteczna, że nawet ukraińscy żołnierze nie wiedzieli, gdzie ta ofensywa będzie przeprowadzona i myślę, że dzisiaj też mamy z tym do czynienia. Po pierwsze, nie wiemy, czy ona trwa, nie wiemy, czy w ogóle będzie, a jeżeli będzie, jak będzie wyglądała i na którym kierunku. Oczywiście kontrofensywa nie jest celem samym w sobie. W samym sobie jest skuteczne rozgromienie armii rosyjskiej. Jak Ukraina to przeprowadzi, zobaczymy.
Arturze, pytanie retoryczne. Czy lubisz Radio Wnet?
Dzień dobry, Krzysztofie. Tak, jak najbardziej kocham, uwielbiam Radio Wnet.
A ty, Dmytrze?
A ja po prostu jestem też częścią tego radia już ponad rok, także skoro lubię sam siebie, to i Radio Wnet też.
Pomyśl, jak musi być wielka miłość Dmytra przed chwilą, ta jego opowieść, która jest przecież wstrząsająca i to zwracam państwa uwagę, w jakich warunkach pracują nasi ukraińscy korespondenci. W momencie, kiedy trwał ten atak szachedów, Dmytro prowadził u nas audycję w części białoruskiej, wspólne skarby. To jest coś w ogóle niezwykłego. Ile trzeba mieć siły, uporu i też odwagi w sobie, żeby to robić. Ale ja chciałem się zapytać właśnie Dmytra, co robił w 2009 roku? Czy pamięta 2009 rok? Bo Krzysztof Skowroński mi nie odpowiedział o początki radia, ale dzisiaj będzie wielokrotnie o tym mówił. Dmytrze, pamiętasz 2009 rok?
Jak najbardziej, ponieważ w tym samym roku urodziła się moja córka. Także dla mnie ten rok jest wyjątkowy.
Wspaniały rok urodzin Radia Wnet i urodzin córki Dmytra Antoniuka. I Dmytro będzie dzięki temu pamiętać się zawsze, kiedy powstało Radio Wnet. A Artur, szybko nam możesz nawet powiedzieć, bo wiem, że przygotowałeś informację, co działo się na Ukrainie w 2009 roku.
W 2009 rok nie był najlepszym rokiem dla Ukrainy. To był rok stagnacji gospodarczej, bezowocnych negocjacji, skandali, nieuzasadnionych i niesprawdzonych oczekiwań Ukraińców wobec Ukrainy. Rok rozpoczął się od wojny gazowej. Dobrze pamiętamy te negocjacje z Rosją i umowy gazowe rządu Julii Tymoszenko. Gospodarka po tym tąpnięciu 2008 roku ukraińska była w dużej recesji. To był naprawdę bardzo duży kryzys, a i na przestrzeni postsowieckiej ukraińska gospodarka najbardziej ucierpiała właśnie z powodu kryzysu 2008 roku. Najgłówniejszym wydarzeniem politycznym była próba bloku Julii Tymoszenko i Partii Regionów Wiktora Janukowycza zrobienia reformy konstytucyjnej, czyli uszczuplenia uprawnień prezydenta, w tym przypadku prezydenta Juszczenki. Nie udało się. No i najgłówniejsze wydarzenie to jednak wybory. Wybory prezydenckie, co prawda, odbyły się w 2010 roku, ale pierwszy termin został ustanowiony na koniec roku 2009. Wtedy też się zaczęła kampania wyborcza i dopiero po skardze do Trybunału Konstytucyjnego złożonej przez urzędującego prezydenta Juszczenki pierwszy termin został przeniesiony na rok 2010. No i ważna rzecz, że wtedy w 2009 roku aresztowano byłego generała milicji Oleksija Pukacza, osoby, która była odpowiedzialna za zabójstwo dziennikarza Georgija Gongadzy.